Aby to wszystko, co Duch Boży przygotował na to nasze święte zgromadzenie, abyśmy mogli trwać w Jego obecności od pierwszej minuty, zaprośmy Go teraz całym sercem. Zaprośmy, aby już w tej pierwszej pieśni pokazał nam, że każdy z nas bez wyjątku jest świątynią Ducha Świętego. To jest cudowna tajemnica, z której możemy czerpać i będziemy starali się czerpać przez ten czas rekolekcji. Zaśpiewajmy taką prostą pieśń. Kto jej nie zna, to numer 11. Aby to Duch Boży rozpalił nasze serce. Otworzył je. Uleczył nas. Przyjdź tak osobiście do każdego z nas, bez wyjątku. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty.
Módlmy się razem. Módlmy się razem, nie traćmy czasu.
Przyjdź, Duchu Święty, swoim światłem i oświecaj nas podczas tych rekolekcji. Przyjdź, Duchu Święty,
na naszego pasterza, księdza Krzysztofa, daj mu zdrowie, daj mu siły, aby mógł nam posługiwać. Przyjdź, Duchu Święty. Wierzymy, że przygotowałeś dla każdego z nas, coś przygotowałeś i to coś zawsze jest wielkie. To nie są drobiazgi. Ty jesteś bardzo hojny. Dlatego, Duchu Święty, od tej pierwszej modlitwy zapraszamy Cię i prosimy. Poprowadź każdego z nas i poprowadź nas razem jako jedną wspólnotową rodzinę, w której Ty będziesz się czuł dobrze, w której Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, zasiądzie z nami tu, przy tym stole i będzie wsłuchiwał się w nasze serca, w nasze myśli. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty.
Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na
wieki.
Amen.
Amen.
Poproszę, tam rzucić. Poprosimy księdza dyrektora.
Szczęść
Boże.
Nie powiem, że w czystej formalności, ale też w takim sensie z poczucia naszego obowiązku chciałem Państwa tutaj przywitać na początku tego spotkania rekolekcyjnego, takiego krótkiego. Zwyczajnie jesteśmy w sierżówce do dłuższych rekolekcji, przynajmniej czterodniowych, ale te weekendowe na świeckich są chyba jednak bardzo odpowiedzialnym czasem, odpowiednim czasem, no i dlatego od piątku do niedzieli mam nadzieję, że z pomocą księdza tutaj Krzysztofa przeżyjecie dobry czas. Do Ducha Świętego zanoszona modlitwa niech sprawi, żeby to spotkanie wydało dobre owoce w życiu, każdego później z osobna. No i cóż można powiedzieć, jesteśmy w domu właśnie do tego chyba najlepiej nadającym się, to jest dom rekolekcyjny, więc wszystko co potrzeba to oddajemy do Waszej dyspozycji, a więc kaplice, dwie, żeby się zorientować, kaplica jest zawsze całą dobę otwarta, można sobie tam podejść, gdyby była przymknięta, to kluczem od pokoju otwieramy. Jest jeszcze mniejsza kaplica świętego Szczęstego Felińskiego, wszystko jest oznakowane też na tej samej piętrze, tylko trochę w innym miejscu, to też można sobie tam podejść. Będziecie korzystać z sali konferencyjnej, tak?
Tak.
Podziękowałem. Dobrze. No to akurat sala konferencyjna też jest miejscem, myślę, że dobrym. Wiadomo, że ja muszę zadać też o takie szczegóły techniczne, jednak będzie za zimno, za gorąco, proszę powiedzieć, można włączyć klimatyzację, możemy podgrzać bardziej. Mhm. To wszystko jest do ustalenia. No i jadalnia, gdzie byliście już, tak? Zjedliście coś. Nic wam nie zaszkodzi, mam nadzieję. Za dużo nie jeść, żeby gromadki były pełne, mogę posłuchać. Ale proszę Boże, żeby ktoś chodził głodny, bo chyba, że ktoś chce pościć, żeby się nie czuł tam skrępowany. Głównie jest przyzwyczajony do tego, że ma posługiwać tym wszystkim, którzy tutaj przyjeżdżają. No i w mieszkaniach, gdyby się coś działo, no to też z recepcji proszę zgłaszać. Ksiądz księżówkę poznał tak lepiej od kilku miesięcy, bo przebywał w Zakopanem, no tak. Za chwilę powiem o tym jeszcze. Część z Państwa też w księżówce już bywała pewno nieraz, tak? Że się orientujecie. Ci, którzy się nie orientują, proszę się nie martwić, tu się nie ma jak zgubić, tu wszystko jest zaznaczone.
Tak jak i ksiądz dyrektor u nas w parafii.
Tak, więc co, no nie przeciągać życia naprawdę owocnego przeżywania. My z ludźmi tutaj jesteśmy po to, żeby wam służyć, więc jak coś będzie, to na bieżąco, żeby... Najgorzej, jak mi się zdarzają takie sytuacje, że nie wiem, pomyślcie na rekolekcjach, ksiądz przesyła wizji i mówi, że szkoda, że był tak dużo w kaplicy. Szkoda, że nie powiedział wcześniej, żeby mieć roku. Albo włączyli nawet raz. Więc teraz takie głupie, niepotrzebne są historie, które jak później rzutują na to, że ktoś się czuł nie do końca w porządku, bo nie o to chodzi przecież.
Bardzo dziękuję.
Panie Bogu, ja będę tu cały czas siedzieć, ja tu cały czas jestem, tylko no niestety organizacyjne sprawy, także miałem was przywitać na kolację, nie chciałem wam nawet psuć tego tutaj wieczorem już tego, ale no niestety, no, robotnicy kończą pracę, jak są wypłaty, muszą zawieźć do domu żoną, pieniążki, bo cały tydzień pracowali przy remontach, więc tak to bywa. Teraz też jeszcze jedno spotkanie, ale do niedzieli będę tutaj cały czas. Bardzo się cieszę, bo z tego co wiem, no, będziecie mieli mszę na zakończenie w niedzielę o 10, tak?
Tak.
Czyli my się podporządkowujemy do was i chciałbym będzie wyglądać celebrację, a my się dołączymy. Bo to jest msza raz w tygodniu, jest tu w kaplicy papieskiej. Kaplicy jest msza dla wszystkich, którzy chcą przyjść z ulicy, bo to jest zamknięte. Ale raz na 10 godzinę, więc myślę, że będzie ta wspólnota może trochę większa. Z Panem Bogiem.
Pan Bóg jest blisko każdego z nas. I właśnie moim takim wielkim pragnieniem jest, żeby jak najwięcej mówić, służyć Duchowi Świętemu, to On mówi, żeby On mówił, żeby przekonywał ludzi do tego, że Bóg tak bardzo kocha, że jest w nas. To jest niesamowity cud. Dla mnie to po prostu jest szokujące. Ile razy sobie to uświadamiam, że Pan Bóg nie jest daleko, tylko jest w nas. To naprawdę bywa tak, że włosy dębami stają. Bo wtedy mam świadomość odpowiedzialności moich uczynków, moich modlitw. Dlatego chciałbym po prostu posługiwać jak najlepiej potrafię również tutaj w naszej wspólnocie, a Pan Bóg lubi łączyć ludzi i poznałem Pana Krzysztofa wspólnoty charyzmatycznej z Nowego Targu na Kalatówkach, bo tam u braci Albertynów posługuję od kilku miesięcy. I on właśnie będzie prowadził, animował, będzie liturgicznie, zwłaszcza śpiewy liturgiczne i śpiewy w czasie naszej modlitwy wstawiennicze jutro. Przepraszam, troszeczkę mam chrypkę, ale niedawno z łóżka wyszedłem. No ale Pan Bóg działa cuda, więc nie miałem wątpliwości, że powinienem być. Szczerze, w niedzielę była taka sytuacja, że miałem tak potężny katar, że co dwie minuty, no tam ze dwie rolki chyba rano zużyłem papieru. No i modlę się do Pana Boga, żeby mi pozwolił prześwięto odprawić. Pan Krzysztof, prosiłem Pana Krzysztofa siebie, tak, żeby powiedział kazanie. Tam brat zakonny, żeby udzielił Komunii Świętej. W czasie mszy świętej tylko raz wytarłem nos. No. Mówię, no co za niedowiarek ze mnie. Znowuż zgrzeszyłem niedowiarstwem. Tak to jest. Człowiek niby wierzy, ale kiedy przychodzi moment próby, to z nami właśnie tak jest. Ale właśnie Pan Krzysztof będzie i ksiądz Krzysztof, i Pan Krzysztof, to łatwe do zapamiętania, będzie animował. Pan jest też malarzem, nauczycielem plastyki, prowadzi tutaj wspólnotę.
I też school, tak.
Tak. I teraz powiem, na czym będą polegać te rekolekcje, ponieważ one są krótsze, one dostosowane do tego czasu, który mają Państwo, bo jak ktoś pracuje, nie może sobie wydłużyć. Mianowicie, zazwyczaj rekolekcje, pierwszą czynność, którą prowadzący rekolekcje chce, żeby wykonać, to wyprowadzić ludzi z tego świata, z którego przyjechali i wprowadzić ich w to miejsce, w którym mają spotkać Pana. I dobrze się zaczyna właśnie, że będzie to msza święta. Będziemy rzuceni na szerokie wody, a temat rekolekcji Bóg uzdrawia w Eucharystii. Każda Eucharystia jest niezwykłym darem i będę starał się w ciągu 5 konferencji, 2 konferencje będą w czasie mszy świętej, a 3 konferencje poza mszą świętą, będę objaśniał, na czym polega cud Eucharystii, który dokonuje się, właśnie to jest najważniejsze, dokonuje się na ołtarzu i w nas. Dzięki tym rekolekcjom chciałbym, żebyśmy trochę odsłonili, ile cudów eucharystycznych już w nas się dokonało, bo my tego nawet nie zauważyliśmy. I co jest owocem działania Chrystusa eucharystycznego w nas. Ale te rekolekcje mają nas przygotować do przyjęcia darów na przyszłość. Dlatego, że Pan Jezus zawsze, kiedy ktoś go prosił o pomoc, o uzdrowienie, pytał o wiarę. Dlaczego? Dlatego, że uzdrowienie, jeśli się dokonuje fizyczne, czy na poziomie psychiki, czy to jest uzdrowienie na przykład z depresji, czy z uzdrowienie ze zranień, to ono ma swój początek, tak jak uderzenie w struny, potem jest to brzmienie. Tak łaska działa. Czyli to będzie początek, Eucharystia jest początkiem, a potem ta nasza współpraca z Duchem Świętym będzie owocować. Także w czasie wakacji, ubiegłych wakacji, prowadziłem rekolekcję o uzdrowieniu w Licheniu i też były takie krótkie, 3-dniowe. Tam była dość duża wspólnota ludzi. I przede wszystkim Pan Bóg chciał uzdrawiać poprzez Słowo Boże. Bardzo uzdrawiał. Najwięcej świadectw było tak dotyczących umocnienia wiary, odkrycia wartości modlitwy. Wielu osób otrzymało dar, tak bym powiedział, smaku modlitwy, modlenia się. To jest wspaniały dar, niezwykły. Bo to jest tak, Pan Bóg
bierze człowieka i od wewnątrz go zaczyna prowadzić. To jest niezwykły dar. Ale były też uzdrowienia fizyczne. Także to są... zawsze Pan Bóg udziela jakieś łaski. Będziemy też prosić Pana, żeby nam pokazał, jaki dar otrzymaliśmy, ale bez względu na to, właśnie ksówka rekolekcji to świadectwa, dzielenie się doświadczeniem, po to, żeby Panu Bogu podziękować nawet za to, czego nie potrafimy uchwycić, zrozumieć. Nie wiemy, co nam się dokonało, na pewno się dokonało. Przynajmniej Pan zawsze zasiewa w nas jakieś ziarenko, które ma kiełkować i potem naszym zadaniem jest to ziarenko podlewać modlitwą. Tak. No wspaniałe jest to, że tworzymy właśnie wspólnotę, bo Pan powiedział wyraźnie, gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w imieniu moje, tam ja jestem. I żeby też umocnić wszystkich w tym, że warto się modlić we wspólnocie, to powiem też takie świadectwo króciutkie. Mianowicie w ubiegłym roku pojechałem na pustelnię do Włoch. To było pod koniec września i poprosiłem właśnie tamtego zakonnika, mnicha i siostrę. Oni tam oboje są na tej pustelni, żeby modlili się o łaskę rozeznania, jakie plany są Pana Boga wobec mnie. I oni są tak oddani Panu Bogu, tak ufni. Tak, rozpoczynamy modlitwę, tak. Za trzy dni Pan Bóg dał odpowiedź. O taka wiara. I rzeczywiście trzeciego dnia rano, bo tam modlitwy zaczynają wcześniej, o 5 rano, po kilkunastu minutach zaczyna się coś ze mną dziać, otrzymuję dar łez, a potem wyraźne słowa w ucho, jedno i drugie, co mam robić. Pierwszy raz w życiu. A to jest właśnie to, gdzie dwa albo trzy zgromadzeni są w imieniu moje. I właśnie tej prostoty Pan Bóg od nas oczekuje. Tej prostoty relacji z Nim. I my się tego uczymy przez całe życie. To nie jest tak, że my jesteśmy w stanie się tego nauczyć w jednym czasie, to tak jak nie jesteśmy w stanie się najeść dobrym obiadem raz na miesiąc. No jest dobry, smakuje nam, ale jest tylko na ten czas. Tak samo jest z udzielaniem nam łaski. Pan Bóg wie, zna naszą małość, że naszą pojemność, tak obrazowo mówiąc. Dlatego daje nam stopniowo, ale daje nam wystarczająco dużo, abyśmy mieli Jego życie, nie swoje, ale Jego życie. I właśnie ta przemiana dokonuje się w Eucharystii. I dlatego temat Bóg uzdrawia w Eucharystii, ten temat wziął się z jednego przekonania. Eucharystia to jest przemiana, która dokonała się najpierw w Jezusie Chrystusie. Tej przemiany doznał, można powiedzieć, w naszym imieniu i ze względu na nas Jezus Chrystus. Święty Cyryl Aleksandryjski w IV wieku pisze: Jezus Chrystus przyjął Ducha Świętego ze względu na nas, ze względu na każdego z nas, dla Ciebie. Wtedy myślał o Tobie. To jest niezwykła miłość. Wtedy myślał o Tobie. Kiedy Chrystus umierał na krzyżu, już wtedy myślał o Tobie, żeby Ciebie zbawić. To jest ta właśnie miłość Eucharystii. Chrystus już wtedy przemieniał świat, już wtedy miał perspektywę, wizję każdej osoby, która się urodzi po wydarzeniu krzyża. I dlatego to, co się dokonuje w Eucharystii, to jest właśnie to, że człowiek przyjmuje poprzez Amen: Panie, ja chcę, żeby to, co się dokonało w Tobie, żeby się dokonało również we mnie. To, jak bardzo ukochałeś Boga, chcę, żebym ja potrafił tak samo kochać Boga jak Ty. To, co się dokonało w Tobie, że tak ukochałeś każdego człowieka, czy słabego, czy mocnego, czy pięknego, czy brzydkiego, czy młodego, czy starego, czy białego, czy czarnego. Ja chcę tą samą miłością pałać do całego świata, aby we mnie zagościł pokój, żebym nie dzielił ludzi na gorszych i lepszych, żebym w codziennym życiu nie uskarżał się na to, że jak to się mówi, że koń jest wielbłądem, a wielbłąd nie jest koniem. Tylko żebym po prostu akceptował rzeczy, jakie są. Uzdrawia mnie, wprowadza we mnie pokój. I właśnie w każdej Eucharystii ta zgoda na to, żeby żyć życiem Jezusa, sprawia w nas przemianę. I Chrystus dokonuje przeróżnych, to znaczy cudów przemiany, ale wszystkie trzeba nazwać cudami. Czyli definicja najprostsza cudu to jest taka, to jest udział Boga w życiu istot stworzonych. Wszystko, co Bóg robi od siebie, ze swojej strony, jest po prostu cudem, jest Jego darem. Darem nadprzyrodzonym, darem dla człowieka. I chodzi o to, żebyśmy my otrzymali poprzez Eucharystię oczy Jezusa, Jego serce, Jego słuch, Jego zdolność słyszenia woli Bożej, żebyśmy tak mocno zaufali Bogu, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że można się rzucić w ramiona Boga w każdej sytuacji, żebyśmy mieli to wielkie zaufanie. No i właśnie chodzi o to, że w Eucharystii nas Duch Święty przekonuje do tego, że nie warto stronić od Boga, czyli przekonuje nas o grzechu. Że chodzenie gdzieś daleko, poza domem, kiedy w domu jest mama, tato, jest smaczna kolacja, a ja chodzę, ponieważ jestem dla nich zły, to jest obraz życia bardzo wielu ludzi w świecie. Pan Bóg kocha, ma wszystko dla mnie, chce moje życie od wewnątrz tak przemienić, a ludzie chodzą daleko, ponieważ są obrażeni, że Pan Bóg czegoś tam w moim życiu nie dał, albo nie postawił mnie na mojej drodze odpowiednich osób, albo mnie nie postawił w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie wśród ludzi, których na pewno bym zaakceptował. Więc ten gniew wobec Boga, on będzie uzdrowiony też poprzez przyjęcie Chrystusa i Jego życia. A więc Eucharystia to jest takie wpajanie w nas, w nasze wnętrze Jezusa Chrystusa, Jego życia, Jego uczuć, Jego pragnień, Jego dążeń. My mamy stawać się Chrystusowi, czyli na wzór Chrystusa, mamy mieć takie Jego życie. I właśnie największym dramatem w życiu ludzkim jest odepchnięcie miłości. Dlatego, że właśnie miłość Boga, czy miłość człowieka, one to są tak, miłość jest siłą czy mocą taką bezwarunkową, to znaczy nie można nikomu nakazać miłości. A Pan Bóg, który jest miłością, do ciebie, do mnie wychodzi z miłością taką czystą, że nie musisz zasługiwać na Jego miłość. Nie musisz zasługiwać. I właśnie częstym takim problemem duchowym nas, katolików, jest to, że my chcemy Pana Boga w jakiś sposób przekupić, bo nie wierzymy w Jego czyste intencje, w Jego miłość. I dlatego bardzo wielu ludzi jakoś stroni od Pana Boga. Z daleka chodzi od Kościoła, bo uważają, że Pan Bóg tyle daje, stawia warunków, żeby Go ukochać. Tyle warunków, tyle tych przykazów, tyle nakazów, tyle zakazów. No i właśnie tutaj ta miłość Boża taka się ukrywa. Niestety sobie wtedy człowiek bardzo utrudnia życie duchowe, swoją drogę duchową. No więc odkryć, że w Eucharystii Jezus nam daje tę całą wiedzę o Bogu, jaki jest. Jeśli tylko powiemy ze świadomością, w Eucharystii Ty, Jezu, przychodzisz, daj mi swoje życie, daj mi swoje oczy. Najlepiej to w Eucharystii się modlić przed albo podczas przeistoczenia, albo przed przyjęciem go w Komunii Świętej. Daj mi swoje oczy, swój słuch i swoje serce, abym widział rzeczywistość tak jak Ty, ludzi tak jak Ty, abym słyszał słowa płynące od Boga tak jak Ty i abym kochał wszystkich tak jak Ty, taką zdolnością miłości przebaczającej, przekraczającej te wszystkie bariery, ograniczenia i niechęci i progi, które my w naszym życiu budujemy. Więc Pan Bóg jest tak wspaniały, że nie każe nam się uczyć na przykład 5 lat na studiach teologicznych, żebyśmy zrozumieli Jezusa Chrystusa, Jego miłość. Wystarczy, żebyśmy w Eucharystii, podczas Eucharystii powiedzieli: tak, ja chcę żyć jak Jezus. A Duch Święty nas wszystkiego nauczy. Zobaczcie, jaki uproszczony, jaki komunikat, jaka prostota. Ja przyznam się, że w tych dniach właśnie wysłałem do tego, w tym tygodniu wysłałem książkę Duch Święty Eucharysty, żeby o tym pokazać. Jaką prostotę, jaką miłością Pan Bóg nas traktuje, że nie każe nam przekraczać barier, których nie jesteśmy w stanie. Ja na przykład, ja zawsze cierpiałem, jak w seminarium, przepraszam, nie w seminarium, tylko jeszcze wcześniej w szkole na lekcjach katechezy, jedni pojmowali bardzo szybko pewne rzeczy, a ja zadawałem pytania, ponieważ nie rozumiałem. I tak sobie nieraz myślałem. Pan Bóg pewnie jest niesprawiedliwy. Jedni mają taką inteligencję, chwytają w lot, a ja muszę tyle razy to powtarzać. I co? Oskarżam Pana Boga. A nie wiedziałem, dopiero jak odkryłem, że Eucharystia jest właśnie takim cudem, że Pan Bóg przeskakuje wszystko i każdy jest w stanie zrozumieć Jego miłość, jeśli tylko w Eucharystii powie Bogu tak, jak chce żyć jak Jezus, to dopiero wtedy te wszystkie hamulce wobec Pana Boga, one i ograniczenia, one się skończyły. Więc to jest właśnie to niezwykłe odkrycie, właśnie samym cudem jest to, że my odkrywamy, że ten cud się dokonał. Że już ten cud wiele razy się dokonywał. Że Pan Bóg nas właśnie w ten sposób prowadzi, że mieliśmy takie światła. Skąd to światło? Co to za intuicja? Myślę, że no jaki zbieg okoliczności. Tak sobie ludzie tłumaczą. Jaki zbieg okoliczności. Ale wspaniały zbieg okoliczności. Wiecie, naprawdę mi się to trafiło. No nie spodziewałam się. To nie był zbieg okoliczności. To Eucharystia. Pan Cię prowadzi i zawsze prowadził. I zawsze, jeśli było choć trochę dobrej woli w człowieku, zawsze Pan to prowadził. Wczoraj mówi do mnie jeden z zakonników. Mówi tak: tyle dzisiaj się mówi o demonach. A mówi: a gdzie ci aniołowie? A ja mówię: mnie się objawili aniołowie 2 miliony razy. Niemożliwe. Ja mówię: gdyby aniołowie mnie nie ratowali z mojej głupoty, błędów, to już dawno siedział albo w więzieniu, albo gdzieś tam na cmentarzu szedł. A on mówi: rzeczywiście, aniołowie, no właśnie, nas prowadzą. Tak, i my w ten sposób uczymy się Panu Bogu dziękować i odczuwać wdzięczność za to, co Pan Bóg daje. I chodzi o taką prostotę naszej relacji z Bogiem. Chodzi o to, żebyśmy odkrywali, że wszelkie dobro, które mamy, nie jest czymś oczywistym. Ktoś o nas zawalczył, że my to dobro posiadamy. My się skupiamy na tym złu, które tak jak nieraz jak się do tego w górach, jak się kamyczek dostanie do buta i nie masz czasu wyjąć tego kamyka, denerwuje cię to, że w ogóle zapominasz o całej wycieczce, o wszystkich ludziach i przyjemnościach i właśnie na tym się skupiamy. Tak jest człowiek. I właśnie chodzi o to, żebyśmy Pana Boga nie odsuwali od siebie poprzez ten mały kamyk, który cię uwiera. Pamiętam, może gdzieś znajdę, ale nie wiem, czy znajdę, 10 przykazań człowieka szczęśliwego. Jedno jest takie. Szczęśliwy człowiek, który umie odróżniać, czy potrafi odróżniać górę od kretowiska. Rozumiecie? Czasami człowiek się zatrzyma przy kretowisku i mówi, ja tego nie przejdę. To jest takie no niemożliwe. Zatrzyma się tam i cały dzień będzie stał i rozważa tego. Ale przyjdzie ci z pomocą Duch Święty i mówi, człowieku, przecież ty jesteś w stanie przekroczyć w jednej sekundzie to. Na czym się zastanawiasz? Dlaczego? My potrzebujemy światła Ducha Świętego. Ile razy sytuacje niemożliwe nagle stały się możliwe. Dlaczego? Bo zobaczyliśmy to z innej strony i dzięki pomocy właśnie naszych bliźnich. Dlatego, że każdy człowiek tak przez Ducha Świętego sprowadzony, że każdy ma inne światło. I my potrzebujemy wspólnoty. Dlatego oprócz tego, że się modlimy sami, jesteśmy w jedności z Bogiem, potrzebujemy obecności innych osób, które niosą inny odcień światła od tego samego Ducha Świętego. I dlatego też święty Paweł będzie mówił o charyzmatach. To są te odcienie światła od Ducha Świętego. Nikt nie ma wszystkich odcieni światła, czyli Ducha Świętego, tych charyzmatów. Każdy potrzebuje każdego. Dlatego my jesteśmy po to w Kościele zaproszeni do tego, żebyśmy się wymieniali naszymi darami. A więc widzimy, że ta niewielka, można powiedzieć, wymiarami Eucharystia, to jest taki kanał, przepraszam za określenie, to Pana Boga przede wszystkim przepraszam za to, że jesteśmy tacy ograniczeni w naszych słowach, taka rura, która przenosi, wiecie o tym, tak jak nieraz z gór, rura, która przynosi wodę z gór źródlaną dla całego Rzymu na przykład, 4-milionowego miasta. Eucharystia jest właśnie taką potęgą. A naszym zadaniem, i to jest najwyższy czas, jeśli chodzi o ewangelizację, odkryć ten dar, którym jest Eucharystia. Jeśli Kościół odkryje, ludzie odkryją wartość Eucharystii, dokona się rewolucja Ducha Świętego. Ale na razie to my musimy najpierw w tym darze zasmakować się. I dalej go i potem dalej o tym doświadczeniu mówić.